Nagłówki straszące, że jeśli nie sprzeciwimy się akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, zrujnujemy naszych rolników. Obrazy przedstawiające ukraińskie kurczaki jako nieuczciwą konkurencję. To tylko dwa przykłady z tysięcy sponsorowanych treści kolportowanych przez siatkę Doppelganger na Facebooku i Instagramie od sierpnia 2023 roku. Reklamy kierują do fałszywych stron internetowych, udających media takie jak Der Spiegel, Le Parisien, od Polski przez Niemcy po Francję. Meta zauważa, że celem kampanii stają się też Stany Zjednoczone, a atakujący podszywają się pod amerykańskie serwisy takie jak Fox News czy The Washington Post. W tym czasie w Europie mamy protesty rolników przeciwko importowi produktów rolnych z Ukrainy. A politycy muszą decydować o tym, czy wysyłać kolejne pakiety pomocy na wschód, czy już nie. Wielkim sukcesem propagandy rosyjskiej jest to, że w Polsce pomaganie Ukrainie już nie jest takie modne. A do Zielonego Ładu, jednego z flagowych projektów Unii Europejskiej, przyklejają się coraz gorsze skojarzenia. Zielony Ład, droga energia, drogie produkty rolne, coraz większy problem z Ukrainą i tak dalej. Taka kampania dezinformacyjna finansowana przez Rosję przed wyborami do Parlamentu Europejskiego to nie są żarty. Dlatego Komisja Europejska uruchomiła śledztwo przeciwko Mecie. Urzędnicy chcą sprawdzić, czy nie doszło do złamania przepisów aktu o usługach cyfrowych, DSA. Zgodnie z tym prawem, Meta powinna tak projektować swoje serwisy, żeby nie mogły zostać wykorzystane do zakłócania procesów wyborczych. A takim zakłóceniem mogła być operacja Doppelganger. Badacze szacują, że finansowane przez Rosję treści dotarły w Europie do 38 milionów osób. Również w Polsce, gdzie siatka Doppelganger była bardzo aktywna. A przecież mogłoby się wydawać, że tutaj jesteśmy zbyt blisko Rosji, żeby łykać taką grubą propagandę. I tak już spolaryzowani, że naprawdę nie trzeba dolewać oliwy do tego ognia. A jednak ktoś to robi. Na ile zorganizowana dezinformacja jest problemem dla demokracji? Czy nie jest tak, że o wiele większe szkody każdego dnia wyrządzają algorytmy, które podbijają wszystko to, co sensacyjne i angażujące. Również tworzone przez naszych polityków. Czy w takich warunkach oni w ogóle mogą komunikować się inaczej? Mogą nadawać niepolaryzujące komunikaty? I czy ktoś w Polsce tego próbuje? Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Ze mną w studiu Michał Fedorowicz, prezes Instytutu Badania Internetu i Mediów Społecznościowych. Analityk danych, haker zasięgów. Dziś zabierze nas do swojej kuchni. Zapraszam.
To jest Panoptykon 4.0.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dziękuję, że zgodził się Pan na rozmowę w środku kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, która się rozgrzewa. Rozmawiamy w połowie maja. Na pewno w sieci już widać tę kampanię, a tymczasem Komisja Europejska otworzyła śledztwo przeciwko Meta w sprawie przepuszczania rosyjskiej dezinformacji, która z tego, co rozumiem, jest przepuszczana od paru lat, przynajmniej od 2 lat media zachodnie alarmują o siatce Doppelganger. Podobno Polska jest jednym z jej celów, a ta kampania ma się dobrze. A ja sobie myślę, czy dla Polski jest w ogóle problem, że ktoś nam wsadza takie grubymi nićmi szyte deepfake'i? Czy to jest coś, co wy obserwujecie jako realny problem w tej kampanii, czy może mamy jakieś większe?
Tak naprawdę od 10 lat jesteśmy, nazwijmy to, takim placem zabaw do tego wszystkiego, co nazywane jest dezinformacją. Praktycznie rzecz biorąc, będziemy obchodzili w przyszłym roku 10-lecie, dekadę permanentnego dezinformowania, kłamania w polskich mediach społecznościowych. Oprócz takich buńczucznych zapowiedzi dotyczących walki z tym, tysięcy programów, które mają na celu walkę z dezinformacją, na dzień dzisiejszy Doppelganger, czyli tak zwany sobowtór, czyli wszystkie fejkowe strony, które udają prawdziwe i podają się, w zależności czy to będzie sprzedaż akcji, kryptowalut, czy udające po prostu media i serwujące nam jakieś kłamstwa, udając prawdziwe gazety. Czy to jest dla nas problem, jeśli chodzi o społeczeństwo? Ogromny. Czy jest to problem dla społeczeństwa i użytkowników? Chyba nie. Tak naprawdę nie wydaje się.
A w jakim sensie? Dlaczego jest problemem, ale nie jest?
Musimy pamiętać jednej rzeczy. Dezinformacja tam rośnie i tam wzrasta i tam ma się najlepiej, gdzie jest bardzo duża nieufność do instytucji państwowych, gdzie jest bardzo mały wpływ albo niski wpływ mediów publicznych, gdzie rynek prasy jest sfragmentaryzowany i gdzie media społecznościowe mają kluczowe znaczenie, to znaczy skąd Polacy czerpią wiedzę na temat świata.
To taki opis polskiego rynku medialnego.
Tak, to jest, dlatego to jest idealna sytuacja. Pewne rzeczy nie trafiłyby się, nie mogłyby się zdarzyć na przykład w Danii czy w krajach skandynawskich, ponieważ tam zaufanie do tych instytucji jest wysokie. Natomiast w naszym wypadku to jest idealny tak zwany playground, który służy jako testowanie pewnych rzeczy. To znaczy my też musimy pamiętać o jednej sprawie, że wszystko to, co się dzieje u nas po kilku miesiącach, a nawet w przeciągu następnych 12 miesięcy, będzie działo się w Stanach w czasie wyborów na prezydenta USA, będzie się działo we Francji, będzie się działo w Niemczech.
No i dlatego Komisja Europejska nam się przygląda. Myślę, że teraz już przygląda się całemu rynkowi, bo wybory są wspólne, ale Polska zyskała na znaczeniu w tej układance, odkąd właśnie wchodzimy w ten cykl wyborczy.
Tak, ale tak jak mówię, no, z perspektywy osoby, która zajmuje się trochę bardziej w praktyce niż w teorii tym, co się w sieci dzieje, obserwując wszystkie kampanie od 2015 roku, czy właściwie od 2014, uczestnicząc też w tych kampaniach mniej lub bardziej aktywnie, mogę zaryzykować tezę, że paradoksalnie wszystko zależy od skali zainteresowania. Im więcej jest tego typu rzeczy, tego typu dezinformacji, właśnie o których mówi Komisja Europejska, to rośnie wraz z intensywnością zainteresowania naszą infosferą ze strony Federacji Rosyjskiej. Im bardziej jesteśmy podatni, im bardziej Rosjanom zależy na rozregulowaniu naszego sentymentu, naszego postrzegania, czy polityki bieżącej, czy polityki międzynarodowej, tym bardziej wpływają na nas przez różnego rodzaju agencje, jakieś podmioty, które się tu instalują albo instalują tak naprawdę na zewnątrz kraju i wyświetlają nam różnego rodzaju content, którego celem jest uzyskanie pewnego rodzaju celów strategicznych, jakie ma propaganda Federacji Rosyjskiej w stosunku do naszego kraju.
Ale czy to się udaje? Ja rozumiem, że zadaję teraz pytanie szalenie trudne nawet dla kogoś, kto bada zasięgi i patrzy na debatę w mediach z lotu ptaka, tak rozumiem waszą pracę w instytucie. Nie wszystko można tam zobaczyć, nawet z takiej perspektywy, ale czy my możemy, czy wy jako badacze możecie zaobserwować, jak te tematy rozchodzą się. Czy to pracuje? Czy to jest tak, że idzie taki fake przez 2 dni, jest grzany, no coś tam powoduje, coś polaryzuje, coś podkręca, ale potem znika i nie ma znaczenia? Czy buduje się jakaś narracja, która w perspektywie wyborów i ich wyniku naprawdę może zaważyć na tym, co zrobi taki polski wyborca?
Przyjąć musimy założenie po pierwsze, że jeżeli jest prowadzona operacja, ona nie jest punktowa. Ona ma jakiś swój początek, rozwinięcie i zakończenie. Niektóre operacje dotyczące na przykład podważania instytucji państwowych są stałe od 2017 roku. Niektóre operacje takie, które mają uwypuklać skrajne ruchy, zarówno prawicowe, jak i lewicowe, ma swoje sinusoidy i pojawia się najczęściej przed wyborami, aż w szczególności przed wyborami do Europarlamentu. Wtedy te wszystkie skrajności nagle nam się bardziej...
Jakie tutaj są motywy grane najczęściej?
Z jednej strony mamy skrajności dotyczące takie najlepsze z najlepszych, to jest all the best, to jest wszyscy Słowianie, to jedna rodzina i tak naprawdę przecież to Amerykanie nami rządzą, a my chcemy żyć w pięknym kraju. Zresztą to
czyli
dzisiaj...
taka pozytywna narracja, można powiedzieć.
Bardzo pozytywna. Z drugiej strony ona jest stricte nakierowana na... jeżeli weźmiemy sobie operację, która ma na celu doprowadzenie społeczeństwa, znaczy użytkowników sieci do danego momentu. To znaczy naszym na przykład celem powinno być, tak sobie zakłada w takim bardzo oczywiście to, co możemy widzieć, propaganda rosyjska zakłada sobie coś w sposób następujący. Po pierwsze mapuje użytkowników. To znaczy doskonale wiadomo dla propagandy rosyjskiej, że przecież Polacy nigdy nie będą wspierać Rosjan. To się nie uda. Tak? W odróżnieniu na przykład od
Francuzów
czy Włochów. Dlatego nie należy jakby eksponować jakby wątków prorosyjskich. Raczej należy eksponować pewien rodzaj lifestyle, czyli u nas generalnie jest normalnie, cokolwiek by to znaczyło, a z drugiej strony opowiadać, że to wszystko to źli Ukraińcy.
Albo źli Niemcy. Jakiś inny obcy.
Tak, ktoś inny, kogo najlepiej nie lubimy, kogo mamy zapisanego w tym swoim DNA, którego po prostu nie lubimy historycznie. I teraz, jeżeli otwieramy taką operację, to musimy sobie najpierw pierwszą taką fazą to jest przygotowanie całego sprzętu i tak zwanej logistyki. Trzeba mieć cele, trzeba mieć środki na ich realizację, trzeba wybrać odpowiednie agencje, które najczęściej z racji pieniędzy, jakie środki, jakie są kierowane, robią za pożytecznych idiotów. Na końcu musimy mieć zmapowane odpowiednio, jakie grafiki, jakie przekazy, co w momencie, jeżeli na przykład jakiś tam, nie daj Boże, analityk nas złapie i zacznie szukać i sperać, to tak, żeby trafił na tysiące źródeł, albo po prostu trafił na dead end i po prostu stwierdził, że to nie ma sensu, bo nie ma większych dowodów. I rozpoczyna się taka operacja i ona ma paradoksalnie, zaczyna się dość prosta, mianowicie wymyślamy kłamstwa. Im większe kłamstwo, im bardziej absurdalne kłamstwo, tym lepiej.
Naprawdę nie jest tak, że właśnie należy wyzyskać jakąś istniejącą emocję?
Patrząc dzisiaj...
Myślę teraz smoleńskim mitem, tak? No on by tak nie poleciał, gdyby nie był o tą istniejącą gdzieś tam w realności brzozę zapięty.
Tak, oczywiście on musi się gdzieś opierać na jakiś realność, ale musi być absurdalny. Przykład taki najlepszy dzisiaj to jest to, że tak naprawdę na wschodzie i w ogóle Słowianie żyją fantastycznie, są szczęśliwi, nie muszą mieć żadnej apresji związanej z
Zielonym Ładem. Nie ma wojny.
Nie ma wojny z Zielonym Ładem i tak dalej. Im większe kłamstwo, tym lepiej. Kolejną rzeczą, jaką musimy przygotować, zanim się wszystko zacznie, musimy, że tak powiem, to nawet nie jest słowo wylegendować, raczej stworzyć środowisko. To znaczy musimy wszystkie, bo ludzie zaczną pytać, no, czy faktycznie w tej Rosji się tak żyje fantastycznie i w ogóle czy warto tam pojechać, czy na tą Białoruś. Czyli tworzymy całe środowisko dla tych, którzy będą szukać, czyli zatruwamy źródła. Tak? Nawet jeżeli później będą analitycy częściowo szukać pewnych rzeczy, to trafią znowu na zatrute źródła, które my już w odpowiedni sposób spreparowaliśmy. Co to znaczy spreparowaliśmy? To znaczy zbudowaliśmy strony pokazujące, jak w Mińsku jest fantastycznie. Mało tego, mamy wypowiedzi fantastycznych, najczęściej dla panów, fantastycznych dziewczyn, które mówią, przyjedź, jest super, w ogóle jest. Tak musimy to wszystko przygotować, bo w momencie, kiedy zrobimy drop, czyli uruchomimy całą machinę, no to już nie będzie czasu na to, żebyśmy, oczywiście jest tam jakaś korekta, natomiast musimy całe to środowisko mieć przygotowane. Jeżeli to przygotujemy, to w tym momencie puszczamy spin. I teraz tak, zasięg i dotarcie w sieci zależy od jednego, de facto od naszych interakcji. Media społecznościowe opierają się na społecznym dowodzie słuszności, czyli jeżeli nie wiemy, co myśleć, co robić, to tak naprawdę zachowujemy się jak cała reszta. I jeżeli sobie weźmiemy, że te wszystkie interakcje są jakoś tam punktowane, mają jakiś wpływ na zasięg, jeżeli w perspektywie Twittera będziemy łapać więcej lajków, jeżeli w perspektywie Facebooka będziemy łapać więcej udostępnień z komentarzem, zbuduje nam się zasięg. To, co jest kluczowe, to nie chodzi o to, żeby zebrać 1000 lajków w tydzień. Tu chodzi o to, żeby zagrać 1000 lajków w 5 minut. Czyli musi być to odpowiednio z jednej strony krzykliwe, ludzie muszą wywoływać pewne emocje, musi być tak zwany call to action. Jeżeli to mamy, to jeżeli dzisiaj udamy, i tutaj wchodzimy do tematu sobowtórów, jeżeli dzisiaj będziemy udawać, nie wiem, Gazetę Wyborczą, będziemy udawać Radio Tok FM, będziemy udawać, nie wiem, skrajne prawicowe media, nieważne które, i będą te tytuły krzykliwe, ludzie muszą się przecież podzielić z innymi, co myślą. Bo przecież świat czeka na to, że powiemy, co na ten temat myślimy, i inni będą to czytać. Bo tak uważamy, że tak jest. To teraz tak naprawdę dla większości tej słuchaczy absolutnie komentarze, które państwo piszą, nawet nie stanowią setnej promila zasięgu. Nie, ale w sumie dużej ilości komentarzy robią już jakby wrażenie. I wtedy napędza się kula, bo są agencje, które zajmują się stricte dystrybucją tych informacji, to znaczy dystrybucją, czyli umieszczenie ich na grupach, typu kocham Skodę Oktawię, grupa, tam na przykład jakiś fake, kocham kotki, to. I to się pojawia wszędzie. I nagle mamy wrażenie, a przynajmniej wrażenie na naszym telefonie, że przecież wszyscy o tym mówią. Mhm. I to zaczyna żyć w swoim własnym życiem. Należy pamiętać, że w tego typu operacjach nie ma się do końca 100% kontroli nad przekazem. On później, mało tego, on w wielu wypadkach, i to szczególnie w naszym kraju, w Polsce, gdzie wszystko jest polityczne, tak? Tak jak w Rosji wszystko jest wojną, u nas wszystko jest polityką, na pewno od razu wchodzi w tak zwany proces polaryzacyjny. Jeżeli wchodzi w proces polaryzacyjny, trudniej jest uzyskać taki proces polaryzacyjny w Niemczech, strasznie jest trudno uzyskać we Włoszech, w Danii praktycznie jest to bardzo niemożliwe, w Anglii trochę, w Stanach bardzo. Tak? My jesteśmy trochę takie małe Stany, taki 51 stan.
Aspirujemy cały czas.
Tak, znaczy tak, jesteśmy nawet tak troszkę, powiedzmy, w mentalu, jesteśmy takim 51 stanem, coś między Teksasem, prawda, a nami. I u nas tą polaryzację bardzo łatwo jest wyłuskać. To, co jest ważne, proszę zwrócić uwagę, że media społecznościowe tam są silne i fejki tam są silne, gdzie ludzie niezbyt chętnie wychodzą na ulicę protestować. To jest taka zależność. Im bardziej ludzie protestują, tym te media społecznościowe nie mają aż takiego większego wpływu, a zazwyczaj jeżeli ludzie wychodzą z mediów społecznościowych na protesty, to już wiemy od protestów ACTA, to się okazuje, że nie jest ich tysiące, tylko jest ich kilkadziesiąt. Więc to jest też tak, że należy pamiętać, że te operacje raczej nie są skierowane na to, żeby ludzie wychodzili na ulicę, bo się wtedy mogą rozczarować. I wracając teraz do meritum. Jeżeli taka operacja ruszy, to raczej zakładamy, że 70% roboty wezmą za nas, nazwijmy to wprost, pożyteczni idioci, którzy będą próbowali na podstawie tych fejków budować swoje własne przekazy polityczne. I już się samo kręci. I tak naprawdę...
Ale kręci się dla kogo w tym momencie? Jaki efekt to może osiągnąć? Jeżeli ci idioci pożyteczni weszli do gry i część z nich jest aktywnymi politykami i ugrywa własne punkty, no to może ta propaganda rosyjska zaczyna być narzędziem w rękach innego aktora i już ten podstawowy cel nie będzie realizowany, bo powiedział pan, że oni nie mają już kontroli nad przekazem. Ten przekaz uwalnia się i trochę pracuje sam.
Ale jakby jest zatruto od samego początku. Jeżeli mówimy o sytuacji, znaczy takie próby obserwujemy od 12 miesięcy.
Wszyscy wzmacniają w ten sposób główny przekaz.
Od 12 miesięcy obserwujemy na przykład takie próby dotyczące budowania niechęci do Ukrainy, do obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. I z naszej perspektywy to się wydaje okej, no bo przecież jest ich tam się spotyka, bo kolejki, bo dużo, bo biorą zasiłki i tak dalej. Masa jest takich opowieści. Ale z drugiej strony to nie jest tak naprawdę nastawione na nas. Oczywiście my tutaj, wiadomo, większość społeczeństwa i tak będzie wspierać wojnę, żołnierzy ukraińskich, dlatego że walczą żeby powstrzymać agresora rosyjskiego. Natomiast te wszystkie negatywne komentarze, które pojawiają się w polskiej infosferze, pojawiają się także na telegramach ukraińskich czy rosyjskich, gdzie działają odwrotnie, to znaczy pokazują, obniżają morale na przykład żołnierza ukraińskiego. To ma zawsze wielowektorowe podejście. I teraz, jak to żyje w Polsce? No zaczynamy żyć w pewnych mitach, tak? Czyli na przykład udało się już uzyskać przez 12 miesięcy propagandzie rosyjskiej jest jakby tutaj na ścieżce i w celu dotyczącą, że już nie chwalimy się pomocy Ukrainy, już nie wypada, już jest passé, już nikt nie chce słychać.
To się wydarzyło.
To się wydarzyło. Jesteśmy w tym momencie w celu, który, jeżeli sobie rozpisujemy cele dotyczące jak propaganda rosyjska chce działać, to pierwszą rzeczą, jaką w celach strategicznych, jaką by rozpisała, to było to, że Polacy będą się wstydzić pomagać Ukraińcom. Ten cel został zrealizowany. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie już tak naprawdę raczej flaga ukraińska, raczej generalnie pomoc dla Ukrainy jest passé.
A zboże było dużym tego elementem, ta afera zbożowa? Żeby pokazać, że tam są jakieś inne interesy i my może nawet tracimy wspierając tych, którzy będą zaraz tutaj korzystać na naszym rynku?
Jak mówią specjaliści, to nie jest jakby tutaj, jak mówią specjaliści od jak działa sfera informacyjna, czy bardziej wywiadowcza rosyjska, bardzo często Rosjanie podłączają się pod temat. To znaczy my obserwowaliśmy temat, najpierw był węgiel, potem była pszenica. Obserwując temat węgla i obserwując temat pszenicy, widzieliśmy absolutnie organiczny ruch związany z wzrostem cen węgla, a później z tematami pszenicy. A później w niewyjaśnionych okolicznościach nagle zdarza się tak zwany boom i rośnie nam zasięg, rośnie nam dyskusja i nagle osoby, które nie za bardzo wiedzą, skąd się bierze mleko i nie wiedzą, czy od krowy, czy od supermarketu, nagle zaczynają być specjalistami na temat pszenicy. I w tym momencie już wiemy, że szukając źródeł, że ktoś coś napisał na blogu, ktoś puścił 15 dobrych filmów na YouTubie o krzykliwym tytule. Nikt tego nie jest w stanie weryfikować.
Czyli problem był realny, ale szybko został wyeskalowany w...
Poza tym, musimy pamiętać też tak, że na dezinformacji, czy na takich półprawdach, kłamstwach pasą się profile. Bardzo subiektywnie. Po prostu ludzie też robią media społecznościowe. Są w mediach społecznościowych, jeżeli są, nie wiem skąd się wzięła ta nazwa, ale niech będzie twórcami, tak, to generalnie zależy im na zasięgach i lubią się paść na pewnych rzeczach, bo przecież rośnie oglądalność. No, jeżeli dzisiaj daliśmy rok temu temat pszenicy, na której wszyscy byli, absolutnie wszyscy byli specjalistami, to tam kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy obserwujących każdemu urosło. I to się przekłada na pewnego rodzaju prestiż, monetaryzację, no wszystko to, co jest związane z podawaniem treści. Więc na tej dezinformacji, na tych operacjach, które są prowadzone, do których są prowadzone, inicjowane, albo do którego jest, ktoś się po prostu najzwyczajniej w świecie dorzuca, tak naprawdę wszyscy zyskują, z wyjątkiem obywatela, który no jest lekko zdezorientowany i zaczyna mówić internetem. Jak zaczyna mówić internetem, to idzie wtedy w sondaże, do prawdziwych sondażowni i zaczyna opowiadać to, co usłyszał. I na tym to wszystko jakby się opiera. I teraz, czy Komisja Europejska, no oczywiście fantastycznie, że zauważyła problem i fantastycznie, że będzie prowadzić śledztwo, z którego tak naprawdę... Umówmy się, na sam koniec będzie bardzo wnikliwy raport i wyraży komisja bardzo duże oburzenie z powodu zmiany sytuacji.
Tu będę trochę bronić ich środków, bo używają prawa, nad którym kilka lat pracowaliśmy, po to, żeby były te środki mocniejsze niż tylko oburzenie. Tam wchodzą w grę dosyć duże kary dla Mety za nieskuteczne przeciwdziałanie ryzyku dla w tym momencie procesów wyborczych i debaty demokratycznej, bo tak to jest mniej więcej sformułowane w akcie o usługach cyfrowych, w DSA, więc środki jakieś ma i myślę, że po to śledztwo jest teraz rozpoczęte, żeby wywrzeć presję jeszcze w trakcie gry wyborczej. Czyli tak jak ja rozumiem ruchy komisji, oni wiedzą, że samo śledztwo potrwa pewnie rok, dwa i te kary jak przyjdą, to przyjdą już po obiedzie, ale w tym momencie możemy wywrzeć presję na Metę, żeby zrobiła coś takiego, co zdarzało jej się robić w kontekście wyborów w USA, czyli wprowadzić różne środki zaradcze tu i teraz. Oni nazywają to break glass measures, prawda? Mieliśmy aferę wokół z Trumpem w roli głównej, nieudany szturm na Capitol, kiedy Meta poucinała ostro zasięgi, to tak mówiąc najoględniej, arbitralnie. I tutaj nie ma co tego chwalić i mówić, że oni... To nie jest o tym, czy oni nie mieli słuszność, czy jej nie mieli. Zareagowali tak dobrze, jak potrafili. Coś tam zobaczyli w sieci, zareagowali, zanim nastąpiła katastrofa. Możemy się spierać do końca świata o to, czy obcięli właściwym ludziom, czy nie i jak to zostało przeprowadzone, ale chyba jednak należy moralnie bronić próby, tak, ugaszania takiego pożaru. No i w tym momencie mamy tlące się, może nawet nie tlące się, ja tego nie potrafię ocenić, takie ogniska w Europie, są wybory, w których stawką jest to, jaki będzie ten nowy parlament, jak bardzo on będzie populistyczny, jak bardzo on będzie normalny. Wszyscy obawiają się, że to będzie bardzo populistyczny parlament i że w nim wiele miejsc zajmą te siły sceptyczne wobec Unii Europejskiej, więc stawka jest wysoka. No i trochę chyba jest takie podejście, że róbmy, co możemy. A ja myślę sobie, no dobrze, trochę łatwiej jest robić coś w sprawie dezinformacji rosyjskiej, którą widać i macie ją opisaną i badacze od lat alarmują, jak to działa. Doppelganger nie jest nowym odkryciem. A chyba trochę trudniej poradzić sobie z tymi organicznymi polaryzacjami, z tymi tematami, które u nas już powstają organicznie i też wywołują podobny polaryzujący efekt, czy efekt wspierania populizmu. I nad tym się zastanawiam, że czy odkładając na chwilę na bok operacje rosyjskie i reakcje Mety, czy reakcje komisji na to, co tam się dzieje, czy jest coś, co my możemy zrobić tu i teraz, żeby ta kampania w Polsce i w Europie była bardziej retoryczna, czy to już odjechało nam? Bo ja czytałam wywiad z panem sprzed roku w Kulturze Liberalnej, który już był alarmujący w ocenie, tak, że my już mamy taki poziom eskalacji emocji, a to był październik 2023, a jesteśmy maj 2024, że w zasadzie tematy żyją bardzo krótko. Widoczne jest tylko to, co jest ekstremalnie emocjonujące i podbijają to algorytmy i wszyscy w to gramy. Czy to jest jakaś droga wyjścia z tego?
Wiele się zmieniło od października 15.2.23 do dzisiaj. Po pierwsze jest tak, że emocje, w szczególności po stronie dzisiejszej koalicji rządzącej użytkowników, bardzo wyhamowały. Wydaje się, że jest urzędowy optymizm, natomiast są duże oczekiwania. Tematem, który jest z naszej perspektywy, jeżeli patrzymy na wybory do Europarlamentu, tematem głównym, nieustającym, który jest codziennie i codziennie ma w pierwszej trójce, czwórce, to jest temat Zielonego Ładu, który jest odpowiedzialny za... Zielony Ład jest dzisiaj odpowiedzialny za wszystko. Jeżeli nie wygrałeś w totolotka, to na pewno z powodu Zielonego Ładu. Rzuciła ci dziewczyna Zielony Ład, musisz płacić większe rachunki Zielony Ład, w pracy nie dostałeś podwyżki, jest to Zielony Ład.
Czyli postawiamy teraz za Unią Europejską Zielony Ład.
Zielony Ład jest tematem, który on tak naprawdę pojawił się troszeczkę w kampanii wyborczej, ale dzisiaj jest taką kartą, która opisuje całe zło na świecie. Jeżeli mówimy w kategoriach moralnych, to media społecznościowe oby nigdy, ale mogą z dużym prawdopodobieństwem przyczynić się do utraty demokracji w Unii Europejskiej, albo przynajmniej u części członków. Czego przykładem są... nie były aż tak rozwinięte, ale też jakby dobrze sterowane, dobrze kontrolowane media społecznościowe na Węgrzech. Natomiast i tutaj odpowiadając a propos Kapitolu, jak zareagował Twitter też, czy dzisiejszy X, czy wtedy Meta, media społecznościowe z racji tego, że polaryzują, na co mamy wszystkie badania, mamy wszystkie śledztwa, są niszczące dla demokracji, dla systemów politycznych. Absolutnie nie w ogóle mało tego. Obserwując to, mam ten komfort, że patrzę na to przez prawie 10 lat i mimo zmian, jakie są, bo to nie są złote lata Facebooka, kiedy nie było biblioteki reklam i można było robić wszystko, to w dalszym ciągu system jest oszukiwany. Mało tego, wydaje się tak naprawdę, że system jest oszukiwany lepiej niż jeszcze, jak w ogóle nie było nad nim kontroli.
Bo w jakim sensie? Kto go oszukuje? Właśnie ci, którzy chcą rozsiewać takie radykalne, podejrzewające.
Ja powiem rzecz mało może popularną, ale tak naprawdę rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę. Skoro pozwalamy firmom komercyjnym, które oferują nam różnego rodzaju produkty, zbędne, niezbędne do życia, to jakby my oceniamy, kupując lub nie, które wykorzystują wszystkie możliwe techniki sprzedaży nam przez media społecznościowe tych produktów. Targetowanie, kolory, psychoanalizy, co tam się znajdzie. To pytanie jest dość proste, które zresztą zadała sobie Cambridge Analytica w 2014 roku czy 2013. To zmieńmy batonik na polityka i będziemy mieli to samo. I teraz jest pytanie, jest troszkę inne. Skoro wszyscy tutaj, państwo mówią i tak dalej, skoro wszystko jest za darmo, a produktem jesteśmy my w mediach społecznościowych, to nie da się rozwiązać tematów politycznych bez zmiany patrzenia na rynek komercyjny. Znaczy, nie ma takiej możliwości.
Nie ma takiej granicy między polityką a niepolityką.
Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, jeżeli jestem firmą korzystającą z mediów społecznościowych, sprzedających i robiących naprawdę grube przychody, grube zyski ze sprzedaży przez różnego rodzaju kanały, to jaki jest dla mnie problem procent, czy jakiś procent przeznaczyć na kampanię dla danego polityka, który będzie mnie w tym wspierał? Albo decydujemy się moralnie, media społecznościowe nie służą do sprzedaży, nie można nic nam sprzedawać, nie można korzystać tak naprawdę wtedy, jeżeli nie będzie można tam nic sprzedawać, nie będzie prowadzić, no to w tym momencie sam system się zawali. No będą po prostu zwykłym SMS-em do komunikowania się. Może ktoś nagra film. Jeżeli będą wtedy monetaryzować, jeżeli będziemy mieli, musimy pamiętać, że media społecznościowe same w sobie zawsze się, kasa musi zgadzać, musi iść do platform. Wszystkie gwiazdy, jakie są, one są zależne od algorytmów. one tak naprawdę zależą są od wyświetleń, od ilości fanów i niczego więcej. Media społecznościowe są fantastycznym sługą, ale bardzo złym panem. I teraz idąc tą ścieżką, nie da się rozszczepić komercji od polityki. Jeżeli to rozszczepimy, to tak naprawdę wychodzi nam z jednej strony, no fantastycznie, że tutaj w polityce dbamy o etykę i tak dalej, ale wystarczy, że tych reklam nie będziemy odtagować jako polityczne. Wystarczy, że wymyślimy kolejną meta-opowieść dotyczącą reklamach niby komercyjnych, które będą społeczne. System jest cały czas oszukiwany. I do czego zmierzam? Wprowadzenie kolejnych bibliotek i kolejnych obostrzeń spowodowało nie to, że nie chciałbym powiedzieć źli ludzie, ale że nazwijmy to, że to takie poczucie chęci kontrolowania i wpływania na, przez media społecznościowe, ten, jak to się ładnie mówi, ten wewnętrzny imperatyw sprawił, że jesteśmy coraz bardziej wysublimowani w tym. Coraz bardziej stajemy się profesjonalni. To znaczy tematy czy operacje, które są prowadzone dzisiaj, ta, o której mówimy, czy różnego rodzaju jakieś wrzucanie tematów i robienie z nich, nawet niektórzy politycy tak naprawdę biorą to jako swoją agendę. 10 lat temu nikt by na to nawet nie zwrócił uwagi, bo było to po prostu zbyt z jednej strony naiwne, może prymitywne i tak dalej. Dzisiaj moment, w którym politycy w latach, tak się wydaje, tak naprawdę 17-18 do dzisiaj, a już po pandemii odkryli TikToka, odkryli, że muszą opowiadać w 30 sekund wszystko i w ogóle
coś
i,
cokolwiek.
I znają się na każdy temat, nie wypada wiedzieć i wszędzie musi być zdjęcie i wszędzie muszą stać i tak dalej, sprawiło, że media społecznościowe są dziś zatrutym źródłem, gdzie my próbujemy stać tak naprawdę nad tym stawem z filtrem tutaj do dzbanka i próbować coś tam jakby uratować. Nie ma dzisiaj takiej możliwości, że bez radykalnych zmian, ale to mówię przede wszystkim w kwestii komercyjnych, dotyczących produktów komercyjnych, nie zmieni się polityki i komunikowania o polityce.
No to konkretna propozycja, jaką Panoptykon ma dla Komisji Europejskiej, bo my też jesteśmy w tym dialogu, jak ten problem rozwiązać, radykalna dla nas, to jest taka, że musimy zmusić wielkie platformy, żeby przestawiły cele, jakie dają swoim algorytmom, z zaangażowania człowieka za wszelką cenę na jakiś rodzaj jakości doświadczenia. Czyli, że skoro one już stały się tą istotną dla społeczeństwa agorą, tym istotnym źródłem newsów, mówicie chyba w analitycy, około 30% ludzi w Polsce czerpie informacje, tak? Z mediów społecznościowych.
Z mediów społecznościowych. Badania Ibrisu mówią, które robiliśmy się w zeszłym roku z Ibrisem, mówiły z portali horyzontalnych 75%, z samego Facebooka jako Facebooka, to też jest trudno rozgraniczyć w granicach 45%, radio i telewizja 20%. Okay. Więc generalnie rzecz biorąc...
No tak, a idziemy w stronę tego, że mamy ten content w mediach opowiedziany tak, że już wielu ludzi nie klika. No to jest osobna rozmowa, prawda? Że one pracują na to, żebyśmy zostawali w ich ekosystemie i nie przechodzili po tych linkach dalej, więc to będzie rosło. I skoro widzimy problem i to pan powiedział tą mocną tezę, której pewnie ja bym nie zaryzykowała, bo nie mam na to danych, ale liczę, że kiedyś będziemy je mieli na tyle, żeby właśnie komisja też mogła powiedzieć takie samo zdanie. Tak, ten wpływ na demokrację, na debatę demokratyczną, sposobu, w jaki działają media społecznościowe, jest jednoznacznie negatywny. I tu nie chodzi o to, czy Mark, Elon albo inny magnat medialny w tym momencie ma jakąś agendę, czy nie. To chodzi o logikę komercyjną działania algorytmu, czyli o nakręcanie ruchu, bo duży ruch, duże zaangażowanie oznacza duże wpływy z reklam. Kropka. I dlatego my mówimy dokładnie o tym mechanizmie. Trzeba by go przestawić na coś innego, czyli tak naprawdę iść w kierunku uznania, że to są media i że one powinny serwować jakościowe treści i wtedy one mają prawo przyjść po to, co Meta próbowała w tym roku, ale została w tym szczęśliwie ukrócona przez europejskiego regulatora, po pieniądze. Jeżeli Meta przychodzi dzisiaj i mówi, zapłaćcie w subskrypcji bardzo realne pieniądze rocznie, tam chyba było wyliczone, że to kosztuje jakieś 250 euro rocznie, usługi, płatne usługi Instagram i Facebook w pakiecie, no to za co ja płacę? Jeżeli ja płacę za to, że mam być tymi gałkami ocznymi i dalej nie oglądać reklam, okej? Ale oglądać clickbaitowe treści, o których rozmawiamy, które dalej powodują, że ja jestem zaangażowana, ale ja nic nie wiem i nic wartościowego nie przeżywam, no to nie chcę, bo to nie jest ten mój Netflix, to nie jest ta jakość usługi. Więc jeżeli szlibyśmy w tym kierunku, czy w ogóle taka wycieczka jest do pomyślenia, bo teraz patrząc na ten rynek, na to też, co wy opisujecie jako badacze rynku, no szokujące rzeczy, tak? No temat żyje kilka godzin, politycy ścigają się na emocje. Wiadomo, każdy właśnie idzie na taką łatwą, szybką widoczność w sieci, a nie ma jak tego programu opowiedzieć, bo to po prostu nie wypłynie tak wysoko jak clickbait. To tylko chyba atakując zasady działania systemu, czyli mówiąc o jakości w zamian za ilość, moglibyśmy coś zmienić, ale czy to jest do pomyślenia? Taka oferta.
Ja powiem tak, jest kilka ciekawych case'ów, gdzie biznes potrafi się bronić przed dezinformacją. Bodajże w zeszłym roku trafiliśmy na informację, że na przykład dezinformacja dotycząca włoskich produktów żywnościowych czy francuskich, Meta płaci ogromne kary. I to jest żadna, nie działa żadna komisja, nie działa. Jest jakieś w ogóle ciało anonimowe we Włoszech, które jest złożone z rządu, z producentów żywności. Wszystkie treści, które się pojawią, które są jakby w dobro narodowe Włoch, czyli jedzenie, uderzają. Meta dostaje z automatu karę i są bardzo duże w stosunku do niej reperkusje. Ja powiem szczerze, to, czy mamy rację, czy nie, okaże się pewnie, jeśli chodzi o to, że jest tak źle, okaże się pewnie 7 czerwca po wyborach, czy tam one będą trwały jeszcze dzień, czy dwa, jakoś tak. Okaże się po wyborach, kiedy zobaczymy kształt nowego Europarlamentu, gdzie możemy się faktycznie wszyscy bardzo zdziwić, jak będzie on wyglądał. I wtedy też wydaje się, że jeżeli będzie on nasycony obecnymi partiami skrajnymi,
krytycznymi
wobec obecnego ładu, to dyskusje dotyczące ograniczeń mediów społecznościowych zostaną odłożone ad acta.
No to już będzie też trochę tak, po sprawie, nie?
Będzie po sprawie. Są dwa rodzaje wyjścia z tego problemu. Albo partie polityczne, które uważają, że jednak media społeczności są ważne, ale trzeba je regulować, potrafią opowiadać skutecznie swoją historię.
No właśnie, ktoś tego próbuje w Polsce?
W Polsce w okresie kampanii wyborczej osobą, która skutecznie, politykiem, który skutecznie opowiada historię, jest Donald Tusk. Tak? I to jest osoba, która potrafi mówić językiem internetu. Nie z jednym z trzech, może.
I on już ma swój organiczny zasięg, nie potrzebuje reklam, które by podkręcały jego narrację.
W Polsce mamy takich głównych narratorów, metanarratorów, jakbyśmy. To jest na pewno Donald Tusk, to jest na pewno Patryk Jaki, to jest na pewno Sławomir Mentzen, to jest w duecie też z Krzysztofem Bosakiem, na pewno jest to Morawiecki. Tak? Nie ma nikogo po lewicy, próbuje Biedroń, ale to jest jednak to są jakby takie fluktuacje. Próbuje Hołownia, tak? Ma lepsze i gorsze rzeczy.
Ale on
tak
ma kanał na YouTubie.
Tak, ale tak naprawdę to jest, patrząc tak na cytowalność, na zasięgi i tak dalej, to jest tych czterech wielkich narratorów, których dzisiaj mamy. I z perspektywy, jak się bronić system, jak walczyć z dezinformacją, to jest opowiadanie własnych historii, ale opowiadanie nich właśnie w sposób, bo nie właśnie w sposób taki, że my mamy moralne prawo, jesteśmy lepsi generalnie rzecz biorąc, bo jest tak, tylko opowiadanie tego językiem, który tak samo jest zrozumiały, ma te same emocje, tylko opowiada całkowicie wektorowo gdzie indziej, jakby wektor opowieści jest gdzie indziej.
Ale da się opowiedzieć z tak samo silną emocją prawdę i bzdurę? Da się opowiedzieć o Zielonym Ładzie, dlaczego on ma sens, z takimi samymi emocjami, z jakimi ktoś go atakuje?
Ale niektórzy próbują, opowiadając o tym, że będziemy się zaraz gotować i tak dalej, i tak dalej. Tylko, tak jak mówię, wszystko to, co widzimy po ostatnich wyborach samorządowych, to, co widzimy po wszystkich teraz ostatnich kampaniach, jakie prowadzą media społecznościowe, ich skuteczności firm komercyjnych, albo w tak zwanej siłowni przed rozpoczęciem kampanii jest odrobiona praca intelektualna w postaci mapowania oczekiwań wyborców i ona jest dopiero podstawą do tego, żeby rozpocząć komunikację. Albo zaczynamy, bo mamy za 3,50 snopowiązałkę, to mówimy, żeby ją sprzedać. I paradoksalnie to, o czym zapominamy i w tej całej tutaj nam umknęło na samym początku, to jest, że dezinformacja to jest naprawdę ciężka robota. Mhm. To jest ciężkie przygotowanie.
Sporo pieniędzy też chyba.
Ale oprócz pieniędzy muszą być tam ludzie, którzy naprawdę są ponadprzeciętnie inteligentni, mają doskonałe przygotowanie, opracowania socjologiczne, psychologiczne, historyczne.
I oni muszą być w konkretnych krajach. To nie są ludzie siedzący gdzieś tam w Moskwie, to też są ludzie w Polsce.
Tak, ale to no, muszą mieć zasoby wiedzy. To jest tak, że bardzo...
Jestem ciekawa, czy wiadomo, kto pracuje dla takich kampanii jak Doppelganger. To jest wiedza w środowisku.
To jest, znaczy ja patrzę na to zjawisko, ja patrzę jako na system testowania i jakby rozwijania pewnego modulu alternatywnej rzeczywistości. Po prostu najzwyczajniej się... Bo ja o tych pierwszych takich wpisach mówię, pamiętam jeszcze sprzed 4 lat. One się pojawiały w czasie... Paradoksalnie się pojawiły w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce. Bardzo ich dużo było wtedy i był cały ich wysyp. Potem było... dotyczyły Rafała Trzaskowskiego, potem Szymona Hołowni przez bardzo długi okres czasu, potem Daniela Obajtka. No w zależności jakby tam były różne wykorzystywane i one były, przecież są to udowodnione, były to tak zwane skamy wykorzystywane do oszukiwania ludzi. I znowu pojawia się komercja, za tym idzie zaraz polityka, która mówi, ha, może zrobimy w ogóle, generalnie będziemy podrabiać w ogóle informacje i przecież ludzie będą, bo co? Bo ludzie czytają nagłówki, zdjęcie i komentarze. I teraz co jest najważniejsze? Nie ma, my musimy, znaczy podchodzimy troszkę do tego w ten sposób, że jednak jeżeli jesteśmy, a patrzymy, a musimy powiedzieć, że jesteśmy na wojnie hybrydowej, wojnie informacyjnej, to my z jednej strony musimy oczywiście zmuszać platformy do tego, tak jak tu państwo robicie. Ja w ogóle bardzo dziękuję, bo jestem fanem i generalnie rzecz biorąc absolutnie chciałem tu podziękować. Tak. I bardzo cenię państwa pracę. Natomiast albo zmieniamy system, albo przygotowujemy tak zwaną, albo też jakby no, w drugą stronę opowieści, rewolucja, która idzie i nasze emocje, no mamy tą świadomość, że jesteśmy jednak na wojnie informacyjnej i też jakby nie odpuszczamy, tak, w drugiej stronie. Bo paradoksalnie jest tak, że bardzo dużo się słyszy o dezinformacji Rosji na terenie Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych, natomiast w drugą stronę to nie działa. To jest jakby też case, którego... Tam jest system zamknięty.
Czy nie działa, bo się nie dzieje, czy nie działa, bo się nie mówi krytycznie?
Nie słychać o nim tak naprawdę. Ja nie słyszałem o akcjach dezinformujących, nie wiem. Nie słyszałem, że Rosjanie narzekają, że ich Unia Europejska dezinformuje. W sensie to też jakby pokazuje, że my się ustajemy troszeczkę w kwestii, która jest też znowu oczekiwana z perspektywy komunikacji rosyjskiej, czyli ustajemy się, że my jesteśmy problem, że my jesteśmy bici, że my mamy generalnie rzecz biorąc, że my tu musimy jakieś mieć problemy, a oni walczą o wolność słowa. I to są rzeczy, których no, paradoksalnie w dzisiejszych czasach musimy sobie też poradzić nie tyle co systemowo, bo z jednej strony na pewno regulacja platform jest ważna, ale z drugiej strony musimy wprost powiedzieć, że
musimy umieć to grać.
Opowieści to dzisiaj widać w kampanii do Europarlamentu. Jest więcej reason to believe i reason to vote dla wyborcy, który jest nie tyle co nie lubi Unii Europejskiej. My jesteśmy dzisiaj w sytuacji, jakim było we Włoszech, była we Włoszech w sierpień, wrzesień 2022, chyba wybory, które wygrał premier Meloni. Włoch, który zbytnio, nie obrażając nikogo, ale raczej kierunek, gdzie jest Rosja, gdzie Ukraina jest gdzieś tam trudny do wyobrażenia, nagle się dowiedział, że jest Rosja, jest Ukraina, ale tak naprawdę nie chodzi tutaj o tą wojnę, tylko chodzi o podwyżki gazu. Robiąc analitykę tamtej infosfery, nagle się okazało, że wszyscy piszą o podwyżkach gazu i tak naprawdę jaka była narracja? Narracja nie była taka, że jak będą Rosjanie, to będzie tani gaz. Nie. Pokój. To był moment, kiedy była kontrofersywa ukraińska, gdzie Rosjanie się cofali pod Chersonia i tak dalej. I po prostu uciekali. I wtedy rozpoczęła się masowa komunikacja i w infosferze niemieckiej, i francuskiej, i włoskiej, we Włoszech akurat wtedy były wybory, że pokój zapewni tanie ceny gazu, czyli spadek. I teraz my musimy też pamiętać, że po prostu najzwyczajniej w świecie, budując tego typu narracje, Rosjanie, to one są wielowektorowe. I społeczeństwo najzwyczajniej w świecie zaczyna być tym zmęczone i zaczyna szukać, tak zawsze powtarzamy, prostych odpowiedzi na trudne pytania. A wtedy wchodzą partie skrajne.
No i to mamy. Mamy te proste odpowiedzi. Kto może opowiedzieć, jak coś bardziej złożonego? No, mówi pan, okaże się.
Znaczy, tu przykładem mamy tu przykład, jaki mamy idealny, który potrafił, jakby, no mówię, bo jest, jakby potrafił to powiedzieć też w sposób prosty. W czasie kampanii w październiku był to Donald Tusk, żeby było jasne. I tutaj jakby zasięgi mówią same za siebie, klikalność mówi sama za siebie, mobilizacja mówi sama za siebie. Natomiast dzisiaj, z drugiej strony, jeżeli spojrzymy, to jeżeli najwięcej rzucimy różnego rodzaju dezinformacji, to będziemy wybierać partie, które mają proste rozwiązania. A te partie, które mają zazwyczaj proste rozwiązania, zazwyczaj nie będą chciały zmieniać systemu dotyczącego mediów społecznościowych i tak dalej. Mało tego, są to partie, które jak w wypadku ostatnich doniesień, na przykład AfD, no są partie ewidentnie wspierane przez Rosjan już finansowo. Więc tutaj jakby koło się zamyka i albo partie demokratyczne wejdą w tą agendę, będą potrafiły opowiadać to prostym językiem, dawać swoją, nawet nie chodzi o dezinformację, tylko dawać swoją pozytywną agendę w sposób przystępny, zmapowany, ale odpowiednio przygotowany, albo będziemy się kręcić na aferach twitterowych, które trwają tam 6-8 godzin i już nikt nie pamięta, co było wczoraj.
To jest pytanie, czy możemy oczekiwać czegoś tu i teraz od wielkich platform, żeby pomogły tym graczom, tym prawdziwym, tym, którzy chcą albo po prostu robią politykę i którzy powinni mieć głos. I teraz ten głos oni mają w mediach głównego nurtu, no mają go w telewizji dla tych, którzy ją oglądają, mają ją w gazetach, bo tak jest, takie jest prawo dżungli, że ten, kto ma władzę, jest widoczny w tych głównonurtowych miejscach. No a media społecznościowe działają na tej zasadzie, którą opisaliśmy, gdzie jednak wypływa to, co jest klikalne. Facebook w reakcji, Meta w reakcji na presję ze strony, no między innymi komisji, zrobiła taki dość dziwny ruch w tych wyborach, bo wprowadziła politykę zbijania widoczności treści politycznych. Taka jest oficjalna polityka i na Instagramie, i na Facebooku dzisiaj. I to jest też jeden z zarzutów komisji do firmy Meta, że to nie jest dobry ruch. A to jest bardzo ciekawy ruch, bo to jest ruch, który idzie w kierunku: nie chcesz propagandy, nie chcesz, by ktoś się manipulował, nie chcesz widzieć treści, które cię dezinformują. W porządku, wytniemy ci wszystko. Po prostu nie będziesz widział, człowieku, w swoim feedzie niczego politycznego, czego sobie nie zamówiłeś. Czyli ty wybierasz swoją pizzę, czy to będzie Tusk, czy to będzie Mencen, czy to będzie Patryk Jaki. Wybierasz, followujesz, dostajesz. Nie wybierasz, nie dostajesz. Radykalny ruch, który, podkreślam, To nie jest głupi ruch, bo on idzie rzeczywiście w stronę tego, o czym rozmawiamy. Także skoro jest tak źle, jeśli chodzi o serwowanie tych dań politycznych, skoro one rządzą się tym wyścigiem w dół, jeśli chodzi o jakość, i w górę, jeśli chodzi o poziom emocji, to może nie serwujmy ich wcale. Tylko wtedy lądujemy w sytuacji, w której na Facebooku czy na Instagramie lifestyle jest wszystkim, co ludzie widzą, i w ramach tego lifestyle'u są gotujące żony, nie ma feministek, upraszczam, ale te narracje, które są krytyczne i istotne, po prostu znikają, ich tam nie będzie i nie będzie ich tam zarówno, kiedy serwuje je Donald Tusk, niezamówiony Donald Tusk, i nie będzie ich, kiedy serwuje je Onet, telewizja, Gazeta Wyborcza i tak dalej, bo media też na tym tracą. I ten ruch Facebooka pokazał po raz kolejny to, o czym pan mówił, że to jest bardzo trudny pan. Jeżeli ten pan mówi: obrażam się, nie gram z wami, okej, burzycie się o to, że my siejemy dezinformację, bo nasz model biznesowy jest sprzyja, w porządku, nie będziemy wam serwować informacji o świecie w ogóle. Sami sobie je znajdźcie. To trochę jest taki ruch teraz. No i komisja mówi: nie, no nie o to nam chodziło, tak? No ale o co nam chodzi? Jeżeli miałby pan wskazać korektę, co taka Meta, taki TikTok, taki Twitter mógłby przestawić w swojej maszynowni algorytmicznej, nie wywalając całej debaty politycznej z feedu, to co by to było, żeby pomóc tym graczom jakościowym?
Ja zawsze, jak tak słyszę, że coś zostało zaproponowane przez, tak ktoś powiedział, ja nie pamiętam kto, że strzeżcie się Atańczyków, jak przychodzą z darami. Podam prosty przykład. Pożar parę dni w Warszawie. Mhm. absolutnie wszyscy w Polsce oglądają, wyszukiwują, komentują. 40% wątków dotyczy spisku deweloperów i tak dalej, które ma podłoże polityczne. Nie ma możliwości fizycznej, żeby wyciąć treści z tego typu. Po prostu nie ma.
Żeby odsiać tam plew od ziarna i mówić pożar, ale nie mówić spisek.
Popularność Sławomira Mentzena na TikToku w pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy prześledzisz wszystkie filmiki, ona absolutnie nie było żadnej polityce. Tam nie było nic politycznego. Tam nie było pół zdania o polityce. Tam było wszystkim, tylko nie o polityce. Wydaje się coś innego. Wydaje się tak naprawdę absolutnie coś w drugą stronę. A może jest tak, że politycy nie powinni mieć mediów społecznościowych.
Ciekawe.
Może spójrzmy w drugą stronę. Znaczy, bo o ile tematy będą zawsze gdzieś polityczne, tylko że ludzie bardzo szybko się nimi denerwują, nie chcą, odchodzą. To też jest tak, że wiemy po whistleblowerach dotyczących Facebooka, że ta polaryzacja jest po to, żeby utrzymywać ludzi przy... Bo ich męczą tematy, tak? Ale wyobraźmy sobie, że nagle tak naprawdę nie ma polityków w mediach społecznościowych. Tak? Nie ma. Po prostu jest oficjalne tylko komunikaty. Są oczywiście konferencje prasowe, ale prowadzone...
Czyli zabieramy im mydło, zabieramy im możliwość promowania siebie jako produktu, zostawiamy wszystko. Im ich pracę i wtedy opowiada o nich, opowieść o nich jest zewnętrzna, prowadzona przez dziennikarzy, a nie przez nich samych.
Jest cisza. Jest cisza.
To skąd wtedy wiemy, kogo wybrać?
A to już sobie będziemy szukać...
Latarnik wyborczy.
Będziemy tak, latarnik, będziemy sobie wyrabiać opinię.
Okej, okay, bardzo ciekawy pomysł.
Znaczy, jeżeli da się prowadzić, bo do czego zmierzam, jeżeli da się prowadzić pewnego rodzaju ograniczenia, tak jak kampania francuska wyborcza, która jest bardzo no, policzalna, jest bardzo restrykcyjna, nie wyda tam nikt pieniędzy na reklamę, ponieważ wszystko jest policzalne, restrykcyjne, wszystko jest. To jeżeli jesteśmy w stanie, zastanawiamy się, jak pewne tematy, mówię o całej Europie, jak pewne tematy rozwiązywać, no to tak naprawdę niech politycy nie używają mediów społecznościowych. Co się wtedy stanie, bo to jest bardzo ciekawy świat. Po pierwsze, nikt się nie będzie interesował polityką, spadnie ona. Po drugie, wtedy politycy będą mieli prawo moralne do powiedzieć, dobra, ale jeżeli ktoś próbuje nasze wartości, które wszyscy się tutaj zgadzamy, no, jeżeli przyjmiemy, że wszyscy w Parlamencie Europejskim zgadzają się co do zasady równości, demokracji, jawności wyborów, pod tym się każdy podpisze tak naprawdę, to de facto to są wartości, które my w ramach Unii Europejskiej, jeżeli ktoś będzie je naruszał, takie konta, takie profile będą blokowane, media społecznościowe są za to odpowiedzialne, jeżeli nie, będą ciężkie kary, po prostu najzwyczajniej w świecie i to będą mieli tam 12-24 godziny na ich usunięcie. I wtedy okazuje się, że system działa. Tak naprawdę ludzie muszą sami, jeżeli chcą głosować, oczywiście kampanie frekwencyjne, wyborcze mogą być prowadzone, etc., etc. Wszystko może być. Ale gdybyśmy nie mieli polityków w mediach społecznościowych, od czego się zaczęło? Zaczęło się od Trumpa tak naprawdę. Pamiętam jak dziś, 15 rok. To Trump zmienił wszystko. Trump zmienił internet, Trump zmienił media społecznościowe. Pamiętam 14-13 rok, bo Obama ma stronę internetową i tam nagrał filmik. No, come on. Dlatego się zaczęło. Więc jeżeli tutaj wtyczki zostaną wyciągnięte i nie ma, że będzie miał... Nie ma, po prostu nie ma. Pod względem kary nie ma...
Dajemy im pole do pracy wtedy. Nie, no, mogą pójść i pracować.
Wszystko mogą robić. Ale nie ma tak naprawdę... Bo ja dzisiaj mam takie wrażenie troszeczkę, że my jesteśmy w sytuacji, w której nie wiemy... Dwóch rzeczy nie wiem, przynajmniej... Tak, jak się dobrze zastanowić. Czy w sondaże ludzie mówią własnymi przekonaniami, czy już mówią internetem? Mhm. Jeśli mówią internetem, to ten, który rządzi internetem, ten rządzi sondażami.
I koło się zamyka. Bo potem pod sondaża robiony jest content.
I teraz tak, czy politycy samym zależy na grzaniu pewnych tematów i podpalaniu ich i tak dalej? Oczywiście, że tak.
No, ale też narzekają na to, prawda? Mamy takie cytaty z badań, gdzie politycy również polscy narzekali, że właśnie ta temperatura dyskusji powodowała, że oni sami musieli...
Ale sami się do tego nakręcają. Znaczy polityka 30 sekund, gdzie 30 sekund musisz powiedzieć wszystko, gdzie musisz odpowiedzieć, nie możesz odpuścić. To jest tak, że politycy odkryli Twittera 8-7 lat temu i stwierdzili, no fantastyczne narzędzie. W sumie to możemy wszystko mówić, wszystko możemy robić, wszystko jest okej. Teraz tak, oczywiście ktoś się rzechnie, no przecież to międzynarodowe komunikaty, międzynarodowa dyplomacja. Twitterowa dyplomacja ma to do siebie, że póki co jakoś nie działa, jak patrzymy na świat.
Nie działa.
No, a działa? No, trudno jest, tak naprawdę no, mamy statementy. No oczywiście, tak jak mówię, MSZ może mieć swój profil, niech ma. Przecież to jest logiczne. My z politycy nie. Mówimy stricte o osobie, o osobowościach. Mhm. To, co jest jeszcze ważne, o czym bardzo pamiętam, o czym zapominamy, platformy promują personę zamiast marki. To jest bardzo często zapominamy, że jeżeli mamy firmę, a mamy twarz do tej firmy, to twarz będzie nam robić większy zasięg niż sama firma. To by się okazało też, że jeżeli nawet by partie miały swój profil informacyjny, tak? Stricte, że jest konferencja, że ten i ten, to te zasięgi by były malutkie. W sensie ludzie by się interesowali tymi wyborami, oczywiście kształtowaliby sobie opinię. Nie wiemy, jak by ona wyglądała, absolutnie nie wiem, co wy wybrali. Mało tego, no, tu jest jeszcze kwestia oczywiście mediów tradycyjnych, bo tutaj nie mogłoby być absolutnie w drugą stronę dysproporcji i tak dalej. Ale patrząc dzisiaj na tą sytuację, którą mamy i na ten poziom konsumpcji mediów społecznościowych, to mówię, jeżeli się zmieni znacznie Europarlament po wyborach, to tak naprawdę te dyskusje będą jeszcze trudniejsze, jeszcze cięższe i tak naprawdę pytanie, czy cokolwiek rozwiązam, czy tak naprawdę nie rozpocznie się dopiero złota era dezinformacji. Bo może tak być w drugą stronę, że to, co dzisiaj widzimy przez ostatnie 5 lat, to jest nic do tego, co nas czeka.
No, kompletna postpolityka. No, wielu analityków, myślicieli takich jak Jacek Dukaj, czy analityków takich jak pan, to wszyscy do tego zmierzacie. Tak jak czytam to, co mówicie, piszecie, to jest właśnie o tym, że już jesteśmy po tej drugiej stronie. Tak? Już jest ta era postpolityki, się zaczęła chwilę temu, ale nic nie wskazuje na to, żeby przy tej mechanice działania mediów społecznościowych miało być lepiej. Żeby nagle temperatura tych dyskusji i ich merytoryka miała jakoś nas zbawić, jeżeli czegoś nie przełączymy. Ciekawe, czyli przełącznikiem mogła być radykalna zmiana aktorów na tej scenie i przez to wymuszenie innych tematów. Myślę, że ten temat, jestem pewna, że ten temat wróci w podcaście Panoptykon 4.0, ale dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Michał Fodorowicz.
Dziękuję bardzo.
Z wami żegna się Katarzyna Szymielewicz. To był Panoptykon 4.0. Temat platform internetowych będzie kontynuowany. Do usłyszenia.
Panoptykon 4.0.